przyszłości dla tego pokolenia, które teraz na nie wchodzi.
Gdybyśmy odwrócili myślenie i nie zastanawiali się nad tym, jak dużo możemy z tego człowieka wycisnąć, to myślę, że i pracodawcy byliby szczęśliwsi, i pracownicy też.
Z tegorocznej edycji barometru rynku pracy agencji zatrudnienia G Group wynika, że zdaniem pracodawców główną przyczyną niskiej produktywności w przedsiębiorstwach jest niedobór pracowników, ale już na drugim miejscu w zestawieniu mamy przemęczenie albo wypalenie zatrudnionych, dalej nadmierną liczbę zadań i równoległych projektów. Olga Bobienko opowie o tym, jak niedobór i przemęczenie pracowników obniżają produktywność, a po 18.30 będzie z nami dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Czy pracodawcom czasem bardziej opłaca się przeciążanie pracowników nowymi zadaniami niż zatrudnianie nowych osób? Popołudniowy program trwa. Popołudniowy program gra. Bangkok Boy, już 9,5 minuty po 16. Południowym programie czas na bardzo ważne pytanie. Co dalej z największą polską giełdą kryptowalut? Czy to jej koniec, czy początek nowego etapu? Choć Zonda Krypto wciąż nie ogłosiła upadłości, pracownicy dostają wypowiedzenia z informacją o całkowitej likwidacji. Na giełdzie panuje chaos, klienci nie mogą wypłacić pieniędzy, a prezes zniknął. Czy to powtórka z historii? Znamy to przecież między innymi z afery Amber Gold, tylko w zupełnie innym wymiarze cyfrowym. O szczegółach i o prokuratorskim śledztwie opowie państwu Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
Zastanawiam się, od którego z pytań chcesz zacząć, bo te najtrudniejsze zazwyczaj zostawiasz sobie na koniec. Czy jest w tej sprawie coś łatwego?
Jest coś, co można było przewidzieć.
Jest fakt, że giełda nie wypłaca pieniędzy. Od tego już zacząłem zapowiadać ciebie. Ale teraz pytanie, dlaczego
jest coś,
i jak długo?
Co można było przewidzieć, to ma różne nazwy. Niektórzy mówią o jakiejś wajsze narracyjnej,
wajsze,
o przekładce narracyjnej, o próbie zmiany narracji. Tak, bo to dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość, próbując powiedzieć, że ta afera wcale nie jest aferą ich czasów, ich członków, tylko jest aferą tego rządu i rządu Donalda Tuska.
Co nie jest takie trudne w pewnym sensie, no bo wydarzyła się właśnie w czasach rządów tej koalicji.
No tak, tylko... No tak.
No prawda narracyjna, a taka prawdziwa prawda, chociaż wiemy, że ze zdefiniowaniem tej prawdziwej, najprawdziwszej, nie takie głowy jak moja przynajmniej mają problemy. Wiemy, że ta prawda narracyjna biegnie czasami zupełnie innymi ścieżkami. Szukać jej należy u innych źródeł.
No więc kontynuując to, co powiedziałeś, tak, ale. I to, co po ale, jest zazwyczaj ważniejsze.
Zdecydowanie.
No bo przypominam, że ciągle nie ma rozwiązań prawnych, które jakkolwiek, w jakikolwiek sposób ten rynek by cywilizowały. No bo w tej chwili przypominam, że Zonda Krypto zarejestrowana w Estonii, spółka w Szwajcarii, pan Kral, czyli prezes, jest rezydentem Monako, a Polska nie ma żadnych narzędzi, zresztą wymaganych przez Unię Europejską, rozporządzenie MiCA właśnie o tym rynku, które miało to regulować, też jeszcze ciągle u nas nie wprowadzone. Dwie próby, przypominam, wprowadzenia tego rozporządzenia i tych przepisów i weta. No i nie udało się tych wet odrzucić.
Ale muszę przyznać, że to bardzo ciekawy mechanizm. To znaczy, cudzysłów oczywiście, sprytny, jeśli chcemy przedstawić działania rządu w tej sprawie jako nieskuteczne, no to wszystko się pięknie splata. Rząd sobie nie radzi.
Rząd sobie nie radzi, nie radzą sobie też służby, ale to posłuchasz za chwilę. Na razie marszałek Czerzasty w tej sprawie się wypowie.
Jestem za tym, żeby to uporządkować, bo właśnie przez idiotyczne, nie wiadomo czym spowodowane decyzje pana prezydenta Nawrockiego prawdopodobnie ludzie tracą około 500 000 000 zł. I mogliśmy tego uniknąć, szczególnie jeżeli byśmy to zrobili w terminie pierwszym, tak? To, co zrobił rząd rozsądnego i koalicja 15 października, w tym Lewica, to żeśmy przynajmniej poinformowali tych ludzi, którzy między innymi w tej firmie powkładali swoje pieniądze, że istnieje potencjalnie możliwość zagrożenia. I to, co się stało, no na naszych oczach ci ludzie tracą środki. Panie prezydencie Nawrocki, przez pana, żeby była jasność, przez pana.
Dodajmy, że oczywiście ewentualnie ta pierwsza próba, o czym zresztą marszałek mówił, mogłaby przynieść jakieś rezultaty, bo wtedy być może ta firma byłaby tymi przepisami objęta. Ta druga, ze względu na czas wejścia jej w życie, czyli połowę tego roku według jej założeń, vacatio legis i tak dalej, raczej by nie uchroniła klientów Zonda Krypto przed tym wszystkim, co dzieje się teraz, czyli no, wszystko na to wskazuje, przed utratą wielkich pieniędzy, kilkadziesiąt tysięcy osób i kilkaset milionów złotych, które z tej instytucji, tej firmy miało wyparować i prawdopodobnie wyparowało. Ale mówiłem o tej zmianie narracji i o tym, że ktoś próbuje powiedzieć, że to nie ich sprawka, mimo że dodajmy, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja raczej przeciwko tej ustawie, prezydent przeciwko, a premier też ujawnił, do kogo pieniądze od pana Krala, czyli prezesa tej firmy, szły, czyli do pana Ziobry, do pana Wiplera. Pan Wójcik składał poprawki w tej sprawie, choć sam tłumaczył, że to poprawki mało istotne. To dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekonać, że to wszystko wina rządów Donalda Tuska, bo służby nie działają odpowiednio.
To bez wątpienia w tym momencie jest afera rządu Donalda Tuska, bo to jest jeden wielki blamasz państwa i wszystkie instytucje, które są odpowiedzialne za kontrolowanie tego typu patologii, wyjaśnianie, ujawnianie, a przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślam, obecnie prokuratura, jest w politycznych rękach Donalda Tuska. Donald Tusk rozgrywać próbuje tę sprawę bardzo w sposób bardzo zakłamany i taki typowy dla siebie. Przekierowuje ją na stronę opozycji, próbuje się wyłgać od odpowiedzialności, ale nie, panie Donaldzie Tusk, tutaj odpowiedzialność spoczywa na panu i na pana ministrze Żurku, ministrze sprawiedliwości w pana rządzie. Dzisiaj rozpoczyna się kolejne posiedzenie Senatu i będziemy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości w Senacie składać wniosek o informację premiera Donalda Tuska albo ministra Żurka na temat stanu tej sprawy, na temat stanu tego śledztwa. Jeżeli jest to potrzebne, będzie to informacja w trybie niejawnym.
To oczywiście senator Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Dodajmy, że instytucje państwa mają małą możliwość kontrolowania, chociażby Komisja Nadzoru Finansowego, bo po prostu nie mają narzędzi, nie ma ustawy, więc nie mają jak tego typu firm kontrolować jak zonda krypto, ale też są inne tego typu firmy, które działają na polskim rynku, nawet jeżeli wpisy do ewidencji, bo to nawet nie są licencje, pozyskały w innych krajach. Natomiast jeżeli chodzi o działania ministra Żurka, no to ten wszczął, zespół prokuratorów wszczął śledztwo w tej sprawie. Zresztą były ostrzeżenia także dotyczące właśnie tej firmy, więc no właśnie, to tak wyglądają te argumenty. Też oddam głos ministrowi Kierwińskiemu w tej sprawie.
Przecież to jest afera porównywalna z największymi aferami ostatnich 30 lat. To, że firma, tworzone jest firma, prawo na rzecz firmy, i ta firma wpłaca na fundację określonych polityków. Myślę, że ten kolejny projekt, bo my nie zarzucimy tej potrzeby uregulowania tego rynku, ten kolejny projekt będzie bardzo, bardzo szybko. Będziemy po raz kolejny apelować do prezydenta, ale także do tych, którzy są po prawej stronie sceny politycznej. Ogarnijcie się wreszcie, pomóżcie Polakom. Dajcie narzędzia do tego, aby oszuści nie mogli okradać Polaków. I to jest kwestia pewnie kilku najbliższych tygodni.
Pytałeś, Michale, na początku, czy to powtórka z historii. No mieliśmy już kilka tego typu afer w Polsce. Czy to Skoki, czy to Amber Gold, czy jeszcze parę innych tego. RB też, o zamierzchłe czasy, ale też była. No więc tak, wygląda wszystko na to, że to trochę powtórka z historii. Nie takiej samej jak dotychczas, ale w jakimś sensie podobnej. Gdzieś powiązania, gdzieś duże pieniądze na początku. No i piramida finansowa po prostu, choć potem się nagle ulatnia.
Choć w wielu tych przypadkach z historii to nie drobni inwestorzy tracili swoje wkłady, a tu mamy do czynienia z taką sytuacją. To jest trochę inna historia, ale wiesz co?
No Skoki czy Amber Gold to raczej...
Amber Gold na przykład, tak. To dokładnie to, o czym tutaj mówimy. Wiesz co mnie zastanawia? Że ani razu w tych wypowiedziach nie pojawił się plan B. Hasło, mamy jakiś plan alternatywny, aby rozwiązać ten problem.
Plan alternatywny na razie dotyczy kolejnej wersji ustawy. Jak słyszałeś z ministra Kierwińskiego, ona ma być już niedługo. Pracuje nad nią minister finansów i gospodarki, czyli Andrzej Domański. Ma trafić tu do Sejmu w najbliższym czasie, cokolwiek to oznacza, tak usłyszeliśmy od marszałka Czarzastego, jak tylko trafi, to Sejm będzie mógł się nią zająć. Plan jest taki, żeby weszła w życie też w połowie roku już, ale czy to się uda, tego nie wiadomo. No i oczywiście wszystko zależy jeszcze od podpisu pana prezydenta, bo przypominam, że ten już dwa razy ustawy zawetował.
Pan Maciej zastanawia się, ile warte są te nagrody, które otrzymali sportowcy po igrzyskach zimowych, igrzyskach olimpijskich.
Zdaje się, że nic w tej chwili.
Łamane na niewiele.
Bo oni nawet nie dostali w bitcoinach.
Nie, tylko w takich...
dostali w tokenach które wypuszczała właśnie dokładnie ta giełda zonda krypto, więc gdyby to były jeszcze bitcoiny, czy jakieś tam części bitcoinów, bo to się jakoś tam dzieli na części te bitcoiny, no to mogliby to wymienić teoretycznie na innych giełdach, a oni dostali konkretnie produkt tej giełdy, no, która właśnie przestała wypłacać pieniądze, więc jeśli ci sportowcy wcześniej nie wypłacili pieniędzy, a pewnie jest wielu takich, no to zostali z niewiele wartymi tokenami. Tak to wygląda na tę chwilę. Prawie 100% aktywów zonda krypto miało wyparować. To opisała Wirtualna Polska 2-3 tygodnie temu, jakoś tak. I od tego czasu Przemysław Kral zapewniał, że wszystko jest okej, że to tylko nagonka medialna, że nie ma żadnego problemu. No po czym, o czym wspomniałeś, pracownicy dostają wypowiedzenia z powodu likwidacji z spółki, nie z winy pracownika, więc tak to w tej chwili wygląda. No mamy tak, kolejną gigantyczną aferę. I właściwie, jeżeli zapytałeś mnie o plan B dla poszkodowanych, to chyba go nie ma. No bo na razie nikt o tym nie mówi, no bo w jaki sposób państwo ma tutaj zadziałać, jeżeli nie było do tej pory żadnych regulacji. Był to trochę taki, no, elektroniczny, ale dziki zachód. Tak to wyglądało.
No dobrze.
Jeszcze o jednym temacie, jeżeli pozwolisz.
Znaczy bardzo niedobrze, o tak, ja tak dobrze mówiąc myślę, że tak, że właśnie, jeszcze o jednym temacie miałeś wspomnieć.
Tak, chciałbym, bo rozmawialiśmy o wotum nieufności wobec minister Henik-Kloski, minister klimatu i środowiska, ale równolegle będzie działo się też drugie wotum nieufności i to wszystko dzieje się w sytuacji protestu czarnego tygodnia w szpitalach powiatowych, które protestują mówiąc, że nie mają pieniędzy, bo faktycznie tych pieniędzy u nich nie ma. A są mocne cięcia w NFZ-cie, szpitale mówią, że skończyły się już pieniądze, nie mają za co pracować, nie mają za co przyjmować pacjentów. To wszystko jest
Mówiliśmy o tym w popołudniowym programie.
Rzeczywistością szpitali. No teraz pytanie, na ile odpowiedzialna za to jest pani minister zdrowia Sobierańska-Grenda? Oczywiście opozycja twierdzi, że jest, dlatego ją odwołać trzeba. No i tutaj powstaje pewna konfuzja, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą. No bo jak tutaj bronić pani minister? Zazwyczaj jest tak, że oczywiście koalicja broni wszystkich ministrów, ale to raczej w ramach pewnego układu partyjnego. Bo zazwyczaj wiceministrowie są tam też, powiem brzydko, powsadzani z innych partii, tak żeby ta liczba wiceministrów i ministra z różnych partii i ta układanka partyjna się zgadzała. Tutaj premier postawił na zupełne odpartyjnienie tego resortu, więc wiceministrowie też, przypominam, przy okazji rekonstrukcji zostali pozwalniani stamtąd i wiceministrowie teraz mieli być fachowcami, ekspertami. No i marszałek Czarzasty dzisiaj mówi tak.
Nie wiem też, czy sprawdziła się formuła resortu tak zwanego odpolitycznionego, tak? Nie chcę tego krytykować, bo za wszystkie decyzje rządu jako jeden z liderów partii, które wchodzą do tego rządu, odpowiadam i biorę odpowiedzialność, żeby była jasność, no ale pewnie będziemy musieli nad tym tematem usiąść i po raz kolejny poważnie porozmawiać i podjąć decyzję.
Podjąć decyzję, czy ten resort ma dalej tak wyglądać, czy może wyglądać inaczej, czy może czekają nas jednak zmiany w tym resorcie. Tylko uwaga, podkreślam to. Na pewno nie będzie to spowodowane wnioskiem o wotum nieufności. Podobnie jak w przypadku Pauliny Henning-Kloski, w tym przypadku to samo. Nawet jeżeli się wymienia ministra, to nie dyktuje tego opozycja, tylko premier wtedy mówi, to jest moja decyzja tylko i wyłącznie.
To taka tradycja. Trzymajmy się tradycji. To jest jedna z tych, które trwają i nie zmieniają się. To dobrze, mamy coś stałego, taką kotwicę.
Tak, podkreślam, nawet jeśli wymienia się ministra, bo tudzież panią minister, ponieważ premier mówił w piątek, że nie zamierza pani minister Sobierańskiej-Grendy wymieniać, więc to tak w gwoli ścisłości, ale no są pomruki niezadowolenia w koalicji, że wygląda to jak wygląda. I co dalej, jeżeli chodzi o brak pieniędzy dla szpitali? Tu właściwie jest bardzo podobny głos ze strony i Lewicy, i PSL-u, i prawdopodobnie ze strony ministerstwa też będzie taki, czyli cięcia, cięcia i jeszcze raz cięcia. To na początek jeszcze raz marszałek Czarzasty.
Nie jest dobrze w służbie zdrowia. To jest temat, który w tej chwili musi na tapet w najbliższym czasie w sposób jeszcze mocniejszy wejść. Musimy kilka decyzji podjąć, nawet jeżeli one by były niepopularne, na przykład wśród lekarzy. Jest dyskutowana wśród lekarzy, bo się spotykam z tymi środowiskami, kwestia zarobków, kwestia tego, czy powinny być one ograniczane, czy nie powinny być ograniczane, ale na pewno w służbie zdrowia trzeba w najbliższym czasie podjąć radykalne, co w związku z tym za tym idzie pewnie dla niektórych środowisk i dla niektórych osób kontrowersyjne decyzje. Bez tego się tego problemu moim zdaniem nie da rozwiązać.
Radykalne i kontrowersyjne decyzje, prawdopodobnie dotyczące w pensji w ochronie zdrowia.
Myślałem, że o wysokości składek.
Nie, na pewno. Znaczy przypomnę, że Lewica miała i ciągle go ma, co prawda, gdzieś w komisji zaginięty projekt dotyczący podatku zdrowotnego, tam 5% od CIT-u i PIT-u miałoby być odprowadzane inaczej niż teraz na ochronę zdrowia, podatek też od, mówiąc najogólniej, niezdrowego jedzenia, który miałby też być na ochronę zdrowia przeznaczany. Także od Lewica ten projekt miała, ale na razie o tym nie mówimy. Na razie mówimy o tym, że trzeba przyciąć i prawdopodobnie będzie chodziło właśnie o wynagrodzenia lekarzy. To już przerabialiśmy też w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Kilkukrotnie sam też pamiętam z pracy zawodowej protesty lekarzy. No tak, to się działo. Władysław Kosiniak-Kamysz, dzisiaj minister obrony narodowej, ale z wykształcenia lekarz, też o cięciu kosztów mówi.
Tutaj bez współdziałania z prezydentem, a my na to jesteśmy otwarci, bardzo trudno będzie systemowo naprawić tą sytuację. Pani minister szuka pieniędzy, przesuwa, udało się 3 miliardy ostatnio przesunąć, ale to wciąż będzie za mało w perspektywie z kumulacji wydatków osobowych. Są szpitale, w których wydatki osobowe sięgają nawet 80%, a może nawet 90%. To znaczy, że gdzieś przekroczyliśmy tą barierę wydatków na rzecz zatrudnienia personelu do realizacji procedur. I to trzeba uporządkować. Jestem tym jak najbardziej zainteresowany. Będę służył swoim pomocą, wiedzą, doświadczeniem i w nadzorowaniu, i też tą praktyczną, bo przecież cały czas mam kontakt z medycyną, więc wiem, co trzeba zrobić, ale bez akceptacji rozwiązań ustawowych, czasem wymagających i trudnych, przez prezydenta nie będzie zwiększenia możliwości.
Będzie to oznaczało dużą reformę, także jeżeli chodzi o właśnie zarobki w ochronie zdrowia. Należy się spodziewać, że te protesty na pewno przybiorą na sile w takim razie.
Tak może być. Wracając jeszcze do giełdy kryptowalut i do sytuacji sportowców, którzy przecież nie tylko medale zdobywają, gdy jeżdżą na igrzyska, a walczą o prestiż, sławę, o to, aby zapisać się w historii ruchu olimpijskiego, ale także o parę groszy. Przecież to pomaga w życiu. Każdy z nas lubi zarabiać. Pan Marek napisał, że na miejscu sportowców założyłbym sprawę. Chodzi oczywiście o jakiś proces z Polskim Komitetem Olimpijskim. Pan Marek podpowiada, to mogłaby być sprawa za niewypłacenie wynagrodzenia. To jest ich praca i wynagrodzenie im się należy, to nie są niewolnicy. No tak, tylko tu pytanie, panie Marku, jak zawsze zresztą przy takich okazjach, w takich sytuacjach mówimy, warto byłoby zajrzeć do umowy. Być może jakaś została w tej sprawie podpisana. Jeśli tam jest na końcu podpis, że zawodnicy zgadzają się na wypłatę wynagrodzenia w tokenach, o których Klaudiusz wspomniał, to sprawa jest chyba zamknięta, w pewnym sensie zakończona. A, Klaudiuszu, jest jeszcze głos słuchacza w sprawie twoich relacji i twojej dzisiejszej historii. Posłuchaj.
To lubię.
W poniedziałek 2 godziny zastanawiałem się nad efektem Czarnka. Czy efekt Czarnka miał wpływ na sondaże, czy nie miał wpływu na sondaże? We wtorek przez cały dzień główkowałem, czy Mateusz Morawiecki sam wyjdzie z PiSu, czy też może liczy, że oni go sami wyrzucą. A dzisiaj znowu ta zonda krypto. Co wy myślicie, że jak człowiek jest na emeryturze, to nic innego nie ma do roboty?
Chciałbym powiedzieć, Klaudiusz zwolni, ale przecież jest jeszcze czwartek i piątek. Panie Marku, proszę się jakoś trzymać. Klaudiusz przybędzie tu jutro. Jutro o tej samej porze, ale o poranku też usłyszą państwo głos mojego redakcyjnego kolegi. Dziękujemy.
Ty też to zrozumiałeś, że czy człowiek nie ma nic innego do roboty niż główkować na emeryturze, tak?
Tak,
w tym sensie?
Tak, zająłby się czymś pożytecznym, a tak to...
Nie wiem, nie byłem na emeryturze.
Po pierwsze, ale ty zajmujesz się dostarczaniem tematów do rozmów, dyskusji, do główkowania właśnie z prędkością przelatującego nisko samolotu odrzutowego, ale tak naprawdę jesteś tylko, ja przepraszam, że tak cię określę, mam nadzieję, że mi to wybaczysz, no, czymś w rodzaju, czy kimś w rodzaju takiego transmitera przekaźnika. Szanowni Państwo, no tyle się dzieje, że redaktor Slezak nie może Państwa zostawić bez tych wszystkich informacji. Czułby się bardzo źle, bo przecież naszym celem jest informowanie, a nie dezinformowanie albo zatajanie przed Państwem różnych ważnych spraw. A że świat, mam wrażenie, kręci się coraz szybciej, no na to już nie mamy wpływu. Koła roweru, gdy kręcą się coraz szybciej, to można patek w szprychy, a tu nic się nie dało zrobić. Przepraszam, że tak cię tłumaczę, a ty milczysz, ale chyba mogę być adwokatem Klaudiusza.
Milczenie oznacza zgoda.
Tym razem przynajmniej. Dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Słonecznego popołudnia, Klaudiuszu. Państwu też, a o słoneczku, o chmureczkach oraz deszczykach oraz o ziemi, bo przecież dzisiaj Dzień Ziemi, będę opowiadał niebawem w prognozie pogody, chociaż skupię się na tym, co nad ziemią, przede wszystkim nad ziemią. Proszę nas słuchać. You think I'm hungry, but I'm starving. You made some good cash from my harvest. Hubert nie wiedział, że dzisiaj jest Dzień Ziemi. Gdybym wiedział, położyłbym się na ziemi i odpoczywał, panie Hubercie. Na ziemi może się pan położyć nawet jutro. Proszę się nie przejmować, tego nikt nie sprawdza. Nawet na, przepraszam, tak zwanej gołej ziemi. Natomiast dzisiaj Polska jest pod wpływem wyżu z nad Atlantyku. Napływa chłodne arktyczne powietrze. Mamy coraz więcej chmur. W ten sposób dowiadujemy się o tym, że coraz bliżej jest niżowa, frontowa, bezdeszczowa pogoda, która przyleci do nas znad Skandynawii. Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze, ale obecność wspomnianego zachmurzenia sprawi, że nocą temperatura nie będzie spadała poniżej zera. O tym, co wydarzy się nocą, o tym, co wydarzy się jutro, będę jeszcze państwu opowiadał niebawem. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, wciąż najchłodniej, wciąż, bo wczoraj było podobnie. Najchłodniej w Zakopanem 8 stopni Celsjusza, a najcieplej w Pile 18 stopni, pokazują termometry. Zmiany warunków pogodowych synoptycy zapowiadają dopiero od 5, może 7 maja, ale zanim to nastąpi, pojawią się jeszcze nocne spadki temperatury poniżej zera. Popołudnie małpa.nowyświat.online, czyli można pisać i załączać, można mówić, czyli telefonować 224 280 280, nie tylko w sprawie relacji redaktora Slezaka, nie tylko w kwestiach, które poruszał na antenie przed momentem, w każdej innej sprawie też można. Wiktoria Wichrowska czuwa, ja jestem także w grupie osób patronujących na Facebooku.